Na 136 FM, Marcin Sasin, jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, a państwa gościem jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie minister, której partii partia Wiosna Roberta Biedronia odbierze wyborców w pani opinii? Prawej czy lewej stronie?
No nie, no to nie jest zagrożenie dla prawej strony i tu Prawo i Sprawiedliwość nie powinno się niczego obawiać. Natomiast z całą pewnością może być to zmartwieniem Grzegorza Schetyny czy Nowoczesnej, chociaż jest tu już też partia mocno spadkowa i ledwo tam w sondażach się notuje, ale z całą pewnością bardziej zagrożenie dla opozycji.
Robert Biedroń przedstawił program swojego ugrupowania. Chce wydać na ten program 35 miliardów złotych. Mówi o takich kosztach. A wśród propozycji tematy dotyczące pani resortu, a więc podwyższenie płacy minimalnej do 60% średniej krajowej, minimalna emerytura w wysokości 1600 zł, wszystkim dzieciom zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach i rozszerzenie 500+ na wszystkie dzieci. Co pani na to?
Panie redaktorze, przede wszystkim to nie program. To zapowiedzi, bo będziemy mówili o programie, jak zobaczymy coś na kształt chociażby założeń ustawowych. Trafnie któryś z ekspertów powiedział, że to takie obiecanki przymusowego dobrobytu, a więc poczekajmy, aż ten słowotok zamieni się na konkretne naprawdę propozycje z taką realną oceną skutków regulacji, a im ugrupowaniu dalej do rządzenia, tym łatwiej o te właśnie obietnice, o takie szafowanie, o tam darmowe żłobki dla wszystkich dzieci. To już mieliśmy niedawno, tak? W Warszawie kandydat na prezydenta Trzaskowski obiecywał te żłobki dla każdego dziecka. Dzisiaj prezydent Trzaskowski już musi się z tego tłumaczyć. Nie jest tak łatwo taki świeży powiew wiosny zamienić na zbiory jesienne, tak? Czyli tak naprawdę to nie to, co będzie wiosną i wybory do Europarlamentu zadecydują o przyszłości Polski, tylko wybory jesienne i tam będzie prawdziwe sprawdzam. Natomiast no, jest wiele takich szokujących, światopoglądowych kwestii, co do których chyba tylko niewielka część Polaków jest w stanie poprzeć tego rodzaju propozycje.
No jest chociażby zapowiedź wprowadzenia. Jest chociażby propozycja wprowadzenia prawa do aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży.
Likwidacja klauzuli sumienia.
Też.
Także tu mówimy, jeżeli jesteśmy bez sumienia, pozbawienie tej klauzuli sumienia, no to proszę zobaczyć, jakie mogą być decyzje. Wszystko w rękach wyborców, spokojnie patrzymy. Dlaczego spokojnie patrzę na ten program? Dlatego, że my jesteśmy tą partią, chyba pierwszą partią jest Prawo i Sprawiedliwość, która swoje propozycje programowe zamienia na konkretną realizację, na konkretne programy. My dzisiaj możemy się już tłumaczyć przed Polakami, co zrobiliśmy, co się nie udało, bo też wszystko w jednej kadencji nie uda się zrealizować.
Panie minister, od kilku dni trwa w Polsce dyskusja, burza medialna związana z publikacją w Gazecie Wyborczej treści nagrań rozmów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Czy według pani ta dyskusja, która trwa wokół tych taśm, bo Gazeta Wyborcza zapowiada, że jeszcze będą kolejne publikacje, może mieć polityczne konsekwencje dla Prawa i Sprawiedliwości?
Póki co Gazeta Wyborcza już przeprasza i słusznie Jarosława Kaczyńskiego za swoje wcześniejsze określenia. Myślę, że Grzegorz Schetyna może zazdrościć tym taśmom, że są prowadzone na takim wysokim poziomie, że w zasadzie Jarosław Kaczyński pokazał się jako polityk absolutnie pryncypialny, który wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z regułami postępowania stara się wyjaśnić. No już nie mówię o tej kulturze słowa, bo to były te smaczki na tych na tych wcześniejszych różnych innych taśmach, które tak bardzo bulwersowały i pokazywały ten rozdźwięk między tymi politykami Platformy Obywatelskiej telewizyjnymi, a tymi, którzy między wódką a zakąską potrafią nieźle jeszcze rzucać mięsem. Więc spokojnie, oczywiście zawsze jest pytanie o to, co będzie na kolejnych taśmach, ale skoro te zapowiedzi Gazety Wyborczej były takie, że idźmy do kiosku, stańmy w kolejce i kupmy wszystkie gazety, bo to największa sensacja, to sądzę, że ładunek kolejnych taśm będzie jeszcze mniejszy, a ten był naprawdę niewielki. No już nie będę wracała do kapiszona, bańki mydlanej. Myślę, że...
Tylko z drugiej strony w nagranej rozmowie sam Jarosław Kaczyński stwierdza, że inwestycja, że informacje o inwestycji srebrnej nie mogą wyjść na jaw. Nie dlatego, że są nielegalne, tylko dlatego, że wizerunkowo mogłoby to Prawu i Sprawiedliwości poważnie zaszkodzić.
Nie tak dokładnie. Jarosław Kaczyński mówi o tej rzeczywistości, którą w takim odbiorze zewnętrznym trudno jest wytłumaczyć, że to jest osobno, że dla przeciętnej osoby to wszystko się jakby z lewa identyfikuje, ale formalnie jak patrzymy, to absolutnie nie można między tym postawić znaku równości. Stąd ta decyzja, że absolutnie jest wycofanie z tych wcześniejszych decyzji, a więc z tej wcześniejszej inwestycji. Co nie znaczy, że po prostu tak rzeczywiście jest. Taki jest odbiór. Czasami bardzo skomplikowane rzeczy jest naprawdę trudno w takim codziennym przekazie wyjaśnić.
Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie, czy złożyli do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie płatnej protekcji, powoływania się na wpływy i przekroczenia uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
No i poczekamy, zobaczymy. No już Jarosław Kaczyński pokazał, że jednak wierzy w siłę sądów, bo w sytuacji spornej powiedział, w takim razie niech sądy to rozstrzygną. Znowuż próbuje się mówić o tym, że do prokuratury. No wczoraj też Biedroń mówił o tym, że wszystkich was postawimy przed Trybunałem Stanu. Spokojnie. Poczekamy, zobaczymy, jakie będą postępowania. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby prokuratura podjęła działania, ale to prokuratura będzie o tym decydowała, na pewno nie ja.
Z drugiej strony politycy Platformy uważają, że PiS wystraszyło się taśm i stąd zatrzymanie byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Bartłomieja M. i byłego posła PiS Mariusza Antoniego K.
Platforma Obywatelska kurczowo trzyma się jakichś argumentów nie mających zbyt wiele z rzeczywistością. Proszę zobaczyć, że te zarzuty są stawiane po jednej i po drugiej stronie zgodnie z zasadą, o której często mówił Jarosław Kaczyński, że nie ma znaczenia przynależność polityczna, ma znaczenie, czy ktoś podejmuje jakieś działania niezgodne z prawem, i jedne i drugie będziemy tępić, a we własnych szeregach gorącym żelazem niemalże wypalać. Więc przypomnę też, że część tych zarzutów, o których często się mówi w mediach, to była stawiana, czy działania operacyjne były podejmowane przez prokuraturę jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, więc naprawdę teoria spiskowa, że coś się wyciąga po to, żeby przykryć inne wydarzenia. No życie polityczne jest bardzo dynamiczne, wiele się rzeczywiście dzieje, że nie nadążamy za tymi wszystkimi wydarzeniami.
Do Gorzowa przejdźmy. W tym roku miną 3 lata od powołania Akademii w Gorzowie. Pani minister w projekt była mocno zaangażowana. Uczelnia miała spełnić odpowiednie warunki, żeby być tą pełnoprawną akademią. Na razie niewiele o tym słyszymy. Czy docierają do pani głosy, że spokojnie, wszystko będzie tak, jak trzeba?
Panie redaktorze, między ustawowym utworzeniem Akademii imienia Jakuba z Paradyża minęło trochę czasu i zmieniły się uwarunkowania te ustawowe, bo weszła nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i ona trochę trochę zmieniła tą sytuację również Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Trzeba pamiętać, żeby zachować ten status, to trzeba mieć kategorię B+. Mam takie informacje z uczelni, że naprawdę mamy wysokie też notowania. Otrzymała nasza uczelnia 80 punktów za wydawnictwa, a więc to jest ta kategoria, w której uczelnia jest oceniana. Można powiedzieć, że to jest trochę bliżej tej wyższej kategorii. Otwiera, uruchamia nowe też kierunki. Jednym z nich to jest kryminologia stosowana, drugi inżynieria bezpieczeństwa. Sytuacja finansowa jest w miarę stabilna, ale też no, moje działania jako ministra nie załatwią i zastąpią tego, co należy do kadry naukowo-dydaktycznej, a więc rozwój, badania. I myślę, że to jest też realizowane. Dla mnie nie bez znaczenia jest też fakt, czy dwie uczelnie, myślę tu o zamiejscowym wydziale Akademii Wychowania Fizycznego albo o macierzy z tej uczelni poznańskim AWF-ie razem z naszą gorzowską akademią prowadzą jeszcze rozmowy, bo no nie jest żadną tajemnicą, że na tym niewielkim rynku gorzowskim miejsca dla dwóch uczelni i jeszcze prywatnych jest mało. No nie mamy tylu studentów, tak? Na Akademii studiuje gdzieś około 2500 studentów. Na zamiejscowym wydziale, no nie wiem, 600-700 osób, czy około 1000, a może mniej. Więc najlepiej jakby się skonsolidowały te uczelnie, ale musi być tu dobra współpraca, musi być wola. I to nie jest już rola dla mnie, tylko rola dla rektorów uczelni.
Senat przyjął w piątek bez poprawek ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Mama 4+. Ustawa przewiduje, że mamy, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Kiedy ruszy program? Jak to będzie zorganizowane?
No ustawa jest, no określa, że obowiązuje od 1 marca. Jeszcze chwila, moment, czekamy na podpis pana prezydenta. Myślę, że to się odbędzie bez zbędnej zwłoki. I od 1 marca będzie można w oddziałach ZUS, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź w KRUS-ie składać wnioski. I wtedy będą wydawane decyzje prezesa KRUS, prezesa ZUS. I będą wypłacane świadczenia, jeżeli osoby spełnią określone wymagania. Mówimy tu o mamach. A więc no proszę pamiętać, że to świadczenie przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, jak skończymy co najmniej 60 lat, a więc osiągniemy wiek emerytalny kobiety. Kobieta urodzi, wychowa co najmniej czworo dzieci. W przypadku mężczyzn w określonych sytuacjach osiągnięcie wieku 65 lat i nieposiadania innego własnego źródła dochodu, a więc no, kobieta nie pracuje, ale jest już w wieku emerytalnym. Tak? Myślę, że po raz pierwszy nasz rząd docenił pracę mam. Mama to zawód, to też bardzo często utrudniony jest dostęp do pracy, ograniczenie, a też brak czasami możliwości podjęcia zatrudnienia, bo dzieci nam chorują, wymagają opieki. Mówimy o mamach 4+, a tak naprawdę może być mama 7+ i 10+, bo dzisiaj z tego świadczenia uzupełniającego skorzystają kobiety roczniki, no powiedzmy 59, wcześniejsze, sporo też kobiet urodzonych przed 49 roku, kiedy to nie było żadnych promacierzyńskich rozwiązań systemowych.
Dziękuję za wizytę w studiu Radio Zachód. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska była Państwa i moim gościem.